W najbliższy poniedziałek, czyli 24 czerwca, na naszej antenie po raz trzeci będzie maraton śmiechu przez 12 godzin. Znani i lubiani białostoczanie, i nie tylko białostoczanie, będą opowiadać dowcipy i anegdoty. Będą też licytacje na naszej antenie, to już w piątek, 21 czerwca, czyli pojutrze, a oferować będziemy, uwaga, uwaga, koszulkę Karola Świderskiego z trwających Mistrzostw Europy. To jest jedna rzecz. Druga to udział w treningu Jagiellonii Białystok pod okiem samego trenera Ireneusza Mamrota. I trzecia fantastyczna rzecz to obraz wspaniałego białostockiego artysty Krzysztofa Koniczka. Widziałam ten obraz, jest naprawdę piękny, a sam artysta mówi, że do udziału w tej akcji nie trzeba go było wcale namawiać. Obraz nazywa się Wrzosowiska i jest właśnie w takim wrzosowym odcieniu. I format to 60x60 cm, więc poważny kawałek sztuki. I to taki romantyczny rzut na nasze piękne Podlasie, okolice Goniąca. Tak mówi o swoim obrazie Krzysztof Koniczek. Ja przypomnę ten obraz oraz koszulkę Karola Świderskiego z trwających Mistrzostw Europy i udział w treningu Jagiellonii Białystok pod okiem trenera Ireneusza Mamrota. Będzie można licytować na antenie Polskiego Radia Białystok w najbliższy piątek, pojutrze 21 czerwca. Bardzo serdecznie zapraszam. Pieniądze będzie można też wpłacać na konto Stowarzyszenia Jasny Cel i wrzucać do puszek, między innymi w Polskim Radiu Białystok, takie będą ustawione, a kwestujący wolontariusze pojawią się też w centrum miasta dzień przed Maratonem Śmiechu, czyli w niedzielę 23 czerwca podczas jarmarku na Jana, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. A to wszystko, by pomóc dzieciom z porażeniem mózgowym dziecięcym. Naszymi gośćmi są dziś panie Anna Marczuk, Agnieszka Dudzińska-Kwasiborska i pani Monika Leciewicz-Chryciuk ze Stowarzyszenia Jasny Cel w Białymstoku. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Czy już wybrały panie anegdoty, które w poniedziałek usłyszą z pani ust nasi słuchacze?
Całe nasze życie to jedna wielka anegdota, więc my nie musimy wybierać, my na żywioł lecimy i zawsze jest wesoło.
Najzabawniej na spontanie.
Tak.
Więc na pewno będzie wesoło. Chociaż zajmujecie się, panie, na co dzień wcale nie takim wesołym problemem. Pomagacie dzieciom z porażeniem mózgowym dziecięcym. Tak się nazywa to schorzenie. Na czym ono polega?
To może ja pozwolę sobie odpowiedzieć jako
fizjoterapeuta.
To już trudno, skoro musisz, to mów. No.
Wybacz. Byłam pierwsza przy mikrofonie,
no
także...
tak, jak zwykle. No.
Drogie panie, to jeszcze nie jest maraton śmiechu. Także co to jest?
Mózgowe porażenie dziecięce. Jest to... To nie jest choroba. Wszyscy jakoś tak z przyzwyczajenia nazywają to chorobą. To jest po prostu stan fizyczny organizmu, który wynika z uszkodzenia mózgu na jego początkowym etapie rozwoju. Najczęściej jeszcze w życiu płodowym.
Ale zdarza się też, że w wyniku powikłań porodowych.
Również tak, podczas porodu albo krótko po. I polega to właśnie na uszkodzeniu mózgu, które nie postępuje. Ono jest przez całe życie już stałe, natomiast w związku z rozwojem organizmu, z rozwojem osoby, zmienia się obraz tej
wady. Tak.
Więc jest to bardzo dynamiczne schorzenie. I obejmuje tak naprawdę wszystkie sfery życia. Jest to rozwój fizyczny, często rozwój intelektualny, zaburzenia mowy. Bardzo często mamy dzieci, większość naszych dzieci tak naprawdę
ma problemy z mówieniem albo nie mówi wcale.
Nie porozumiewa się werbalnie. Co więcej, zaburzenia wzroku, słuchu. Generalnie tak jak nasz mózg odpowiada za wszystko, tak samo jego uszkodzenie w zależności od lokalizacji odpowiada za poszczególne nasze partie.
Przy tym każde uszkodzenie jest inne i każde dziecko w związku z tym jest trochę inne, chociaż są podobieństwa, ale tak jak każdy mózg jest inny i każde uszkodzenie jest inne, do każdego dziecka trzeba podchodzić bardzo indywidualnie. Nie da się uszkodzenia naprawić, natomiast da się usprawnić i poprawić funkcjonowanie dziecka z tym dziecka, później dorosłego człowieka z tym uszkodzeniem. Pani Aniu, pani syn ma już prawie
20 lat ma, skończone 20 lat.
Równo 20 lat. I od początku, nieomalże od początku istnienia stowarzyszenia i potem powstającego przy stowarzyszeniu ośrodka jest pod opieką Jasnego Celu, prawda?
No, może nie. Znaczy, że od początku jesteśmy związani z Jasnym Celem, przy czym jeszcze byliśmy po drodze w przedszkolu integracyjnym, w szkole integracyjnej, bo jednak Jasny Cel trochę zajęło nam to czasu, żeby stowarzyszenie, że tak powiem, rozwinąć i żeby stało się już takim miejscem, gdzie więcej dzieci może przebywać, gdzie jest przedszkole, szkoła, gdzie jest ośrodek wieloprofilowego usprawniania dzieci z porażeniem mózgowym.
Właśnie to wieloprofilowe usprawnienie dzieci z porażeniem mózgowym. To było marzenie mam dzieci z porażeniem mózgowym, czyli takie jedno miejsce, do którego można zawieźć dziecko rano i zostawić w rękach specjalistów, opiekunów, terapeutów, po to, żeby nie wozić, nie tracić czasu na przewożenie od jednego specjalisty do drugiego specjalisty, od laryngologa do logopedy, do kardiologa, do rehabilitanta ruchu. I to wszystko jest już od kilkunastu lat w jednym miejscu. Jest pani zadowolona z pobytu dziecka w tym ośrodku?
Ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę, że coś takiego udało się stworzyć w Białymstoku. Że powstał taki, znaczy, że się zawiązało stowarzyszenie już prawie 19 lat temu. I że się udało utworzyć szkołę, przedszkole i ten ośrodek dziennego pobytu. Jeszcze moim marzeniem jest zapewnienie takiej opieki, wsparcia tym osobom dorosłym z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym, bo nie tylko u nas są dzieci z porażeniem mózgowym. To są też dzieci generalnie z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym, gdzie uszkodzony jest narząd ruchu.
Bo dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym to są właśnie dzieci, które mają problemy z poruszaniem się, najczęściej poruszają się na wózku, ale to nie jest to samo, co uraz kręgosłupa w wypadku na przykład, dlatego że te dzieci dodatkowo cierpią z powodów przykurczy, skurczy, nie zawsze też panują nad
swoimi ruchami.
Więc rzeczywiście tutaj opieka musi być specjalistyczna i panie jako opiekunki, terapeutki, rehabilitantki muszą dokładnie wiedzieć, jak zareagować i jak pomóc swoim podopiecznym.
No tak, takie dzieci nie mogą przebywać nawet, czy są w normie intelektualnej, czy też z jakimś deficytem, nie mogą przebywać w szkole ogólnej, integracyjnej, ani nawet specjalnej ze względu na niepełnosprawność ruchową. Tutaj wymaga to od nas też dużego nakładu, że tak powiem, pracy, jeśli chodzi o samo przemieszczanie się tych dzieci, karmienie, czynności higienicznych, samoobsługowych. Stąd stowarzyszenie umożliwia tym dzieciakom świetną edukację i rehabilitację, mając dużo więcej terapeutów w każdej z grup, w których przebywają te dzieci, niż takie, powiedzmy, przeciętne, w sensie może nie obrażając nikogo, ogólnodostępne, tak? Szkoły państwowe, czy nawet szkoły prywatne, tak?
Społeczne. No jesteście też pod opieką Narodowego Funduszu Zdrowia. Są to kontrakty, więc można też traktować ośrodek jako placówkę rehabilitacyjną. Leczniczo. No,
nawet należy nas tak ośrodek jest placówką taką w pełni tego słowa znaczeniu. Jest
oprócz tego,
tak, jest, że tak powiem, zakontraktowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Oprócz tego jest oczywiście przedszkole, szkoła, jedna szkoła, druga szkoła, trzecia, bo jeszcze jest szkoła przysposabiająca. Czyli w zasadzie do 25 roku życia, czyli do wyjścia z systemu edukacji, dzieci z porażeniem mózgowym w Białymstoku mogą być zaopiekowane.
No nie wszystkie do 25 roku życia, bo to w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego. Akurat tutaj 25 to tylko dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym. Pozostałe dzieci wcześniej kończą edukację, jakby wcześniej no, ich ten pobyt na dzień dzisiejszy, jakby można powiedzieć, się kończy.
Ale rozumiem,
przynajmniej teoretycznie, bo się oczywiście staramy, żeby ten, no czynimy kroki, żeby ten poziom, ten okres został wydłużony.
Bo rzeczywiście warsztaty terapii zajęciowej to nie jest miejsce dla dorosłych już osób z porażeniem.
U nas akurat z warsztatami byłoby trochę trudno z naszymi podopiecznymi, żeby to tak było. Były to warsztaty terapii zajęciowej w pełnym tego słowa znaczeniu.
To nie są tylko problemy z poruszaniem się, ale też są to problemy z komunikowaniem. Nawet te dzieci, które są w tak zwanej, ja nie lubię bardzo tego określenia, ale tak to się mówi, w tak zwanej normie intelektualnej, są zamknięte w swoim ciele, nad którym nie panują i nie mogą komunikować się głosem, tak jak większość ludzi to robi i trzeba tutaj wspomagać bardzo. I ja wiem, że zawsze wielką troską ośrodka Jasnego Celu była praca nad komunikacją alternatywną. To wymaga dużej inwencji twórczej zarówno od nauczycieli, pedagogów, logopedów, opiekunów, jak i od samych dzieci, bo do każdego dziecka trzeba dopasować ten sposób komunikowania, który mu pasuje. Nie każdy posłuży się tabliczką, nie każdy może korzystać z laptopa.
No tak, zanim zaczną te dzieci w ogóle korzystać z czegokolwiek, trzeba stworzyć im indywidualny system komunikacji, trzeba te dzieci bardzo dobrze poznać, trzeba włożyć szmat pracy w to, żeby zapoznać dziecko w ogóle z tym, jak to funkcjonuje, bo niektórym się wydaje, że to jest takie proste, damy im symbole, damy im tabliczki albo jakiś sprzęt wysokiej technologii, tablet, no i czemu nie mówi, no co jest, ma tablet i nie mówi, no nie wiem, jakieś głupie czy co. A to niestety nie na tym to polega. To tak jakby dać nam, nie wiem, alfabet chiński, mówić, no pisz zdania, no czemu nie piszesz, tak? Więc to bardzo, bardzo długi proces, stopniowy, wymagający też zaangażowania wszystkich, nie tylko logopedów, ale także wszystkich terapeutów, nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne, fizjoterapeutów, no i przede wszystkim rodziców, tak? Osób z najbliższego otoczenia, więc żeby najpierw móc uczyć to dziecko, trzeba nauczyć siebie i trzeba nauczyć ludzi z otoczenia. Dopiero później wdrażamy takie systemy i wszyscy musimy bardzo, bardzo szczegółowo tego przestrzegać, stopniowo rozwijając od takich podstawowych kompetencji, bo do coraz bardziej wyższych technologii. A nasze dzieciaki w momencie, kiedy mogą rozmawiać, mogą przekazać swoje najbardziej codzienne potrzeby, też zatracają taką frustrację, którą często mają, tak, przychodząc do
stowarzyszenia.
Bardzo często nagle się okazuje tak, że dzieci, które były postrzegane w jakichś testach, czy też w opiniach, z którymi przychodzą jako dzieci dużo bardziej uszkodzone intelektualnie, okazuje się, że one są tak naprawdę wysoko funkcjonujące, tylko niestety nie mają możliwości wykazania tego. I to jest właśnie nasza praca.
Ja pamiętam akurat podczas mojej wizyty, których nagrań w ośrodku, była bardzo wzruszająca sytuacja. Jedna z podopiecznych, ja nie wiem, może 8- czy 9-letnia dziewczynka po raz pierwszy zakomunikowała, że chce pójść do toalety, co już było ogromnym wydarzeniem.
Sukcesem.
A na dodatek zaczęła się stronę toalety poruszać, no używając balkonika, bo akurat tak się porusza, więc ja pamiętam łzy w oczach wszystkich i no jak na po prostu złotego medalistę w bardzo ważnej olimpiadzie. Wszyscy patrzyli na to dziecko, bo no sukces był ogromny. Mm.
Miarą sukcesu jest trud włożony w jego osiągnięcie, więc w tym wypadku. No to są takie, myślę, że duże zalety naszej pracy, że te małe rzeczy tak ogromnie cieszą. Coś, co dla człowieka prowadzącego takie standardowe życie jest niczym dla nas, dla naszych dzieci, ich rodzin.
To przecięty człowiek nawet nie myśli o tym, że tak mogłoby
tak,
być.
Że problemem może być skorzystanie z toalety, czy, no nie wiem, właśnie chwycenie widelca. A dla nas to są ogromne sukcesy. To
każdy krok ku samodzielności.
Tak, tutaj też apel do naszych słuchaczy, że proszę się też angażować w życie naszych podopiecznych, ponieważ my coraz częściej wychodzimy do przestrzeni publicznej, robimy treningi funkcjonowania w jakichś czy to galeriach, czy ulicach, czy sklepach, bankach, pocztach. I na szczęście, co jest też bardzo miłe, coraz więcej osób pozytywnie reaguje na różnego rodzaju komunikatory, książki w szpitalach. Nie dziwią się, już jest to coraz bardziej, nazwijmy, normalny widok. I bardzo dobrze, bo będzie tego coraz więcej, proszę się psychicznie na to nastawiać.
Bo nasze dzieci są coraz bardziej rozgadane.
I coraz więcej mają do powiedzenia.
Tak, coraz więcej mają do powiedzenia, dlatego my jakoś tak na co dzień to tak nie dostrzegamy tego, że nasze dzieci są niemówiące. Nasze dzieci są się komunikują na co dzień i ze swoje potrzeby naprawdę bardzo wyraźnie potrafią zakomunikować.
Staraliśmy się sprawić podopiecznym Stowarzyszenia Jasny Cel radość już dwukrotnie. Pierwszy raz, jak śmialiśmy się w Jasnym Celu, to było na rzecz odremontowania sali doświadczania świata. Odremontowana?
Odremontowana.
W następnym roku zbieraliśmy na łóżko wodne.
W tejże sali.
To jest ulubiona sala naszych podopiecznych i
Ja powiem nawet, że ulubionym sprzętem w tej sali jest absolutnie łóżko wodne. I to nie jest jakaś...
To nie kit.
Wybitna zaleta łóżka akurat w Jasnym Celu, ale wszystkie placówki zajmujące się dziećmi z niepełnosprawnością, zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową, tam gdzie są te bóle spastyczne, to łóżko wodne jest absolutnie ukochanym, ulubionym, wytęsknionym
i jeszcze podgrzewane.
No,
łóżko wodne ma tak naprawdę nieskończone możliwości terapeutyczne, bo daje tak wiele rzeczy, że to jest nie do pojęcia. Mając łóżko wodne można zrobić wszystko, bo ono i rozluźnia i pomaga budować to napięcie w odpowiednich warunkach. Jest niesamowitą frajdą dla dzieci. Tak jak pani Ania wspomniała, właśnie możemy tutaj też ingerować temperaturą. Ono może być ciepłe, może być zimne.
Czy koordynację, prawda?
Tak, koordynację, zgodność sensoryczną.
Daje poczucie własnego ciała. Że w sali doświadczania świata jest zwykle jeszcze półmrok,
efekty świetlne. Zapachowe też możemy
zapachować.
Muzyka relaksacyjna, więc to jest naprawdę
możemy
kraina
baśni. Możemy modulować salę tak naprawdę na wszystkie możliwe potrzeby. Dostosować ją do tego, żeby była czym tylko chcemy.
I to jest świetne zimą, ale na lato na pewno lepszy jest plac zabaw.
No zdecydowanie.
I postanowiliście, że w tym roku będziemy zbierać pieniądze właśnie podczas licytacji, podczas kwesty, podczas maratonu śmiechu. Będziemy zbierać pieniądze na plac zabaw. Macie przynajmniej plac, zanim będą tam zabawy?
Oczywiście, mamy duży plac. Mamy duży plac i właśnie już żeśmy go, zamierzamy go zagospodarować w tym roku właśnie dzięki temu, że tak powiem, wprowadzimy tam jeszcze jeden element, bo mamy już tak huśtawkę, gniazdo. Mamy
piaskownicę. Ławkę.
Ławki. A teraz właśnie zamierzamy też wprowadzić jeszcze jeden element. Mam nadzieję, że nam się uda dzięki naszym słuchaczom. Właśnie rehabilitacyjny plac zabaw.
Pozdrawiamy, nasi kochani słuchacze. Pozdrawiamy was.
Bardzo, bardzo interesujące przedmioty i wydarzenia. Bo chyba tak należy nazwać trening z piłkarzami Jagiellonii pod okiem Ireneusza Mamrota. Na pewno w dobrym, jasnym celu warto skorzystać. Ja przypomnę, że licytacja w piątek, w niedzielę kwesta na jarmarku w centrum Białegostoku, a w poniedziałek maraton na naszej antenie. Puszki w naszej rozgłośni czekają. Wolą szelest niż brzęk.
Ja jeszcze dodam, że puszki też będą w Galerii Hetmańska i w Atrium Biała. I też w mieście, na rynku
Kościuszki. I też wolą szelest,
na plantach,
ale brzęk
tak, też będziemy brzęczyć puszkami, także zachęcamy.
Czym chata bogata.
Proszę, to jeszcze powiedzcie, co to jest, co jest specjalnego w tym rehabilitacyjnym placu zabaw. Jak w ogóle wyobrazić sobie, co to jest rehabilitacyjny plac zabaw, jeżeli dziecko porusza się na wózku, jest przykurczone i w zasadzie wydaje się, że wszędzie trzeba je zanieść i nie bardzo wiadomo, jak je bezpiecznie posadzić.
To znaczy, to jest właśnie taki plac, gdzie dziecko bez schodzenia z wózka będzie mogło się poruszać po nim i będzie miało różne tam możliwości, że tak powiem, aktywności.
Z zachowaniem tej swojej bezpiecznej postawy, z którą czuje się komfortowo.
Nie będzie musiało schodzić z wózka, nie będzie tam żadnych kombinacji, ona po prostu będzie na wózku i będzie się przemieszczało takim labiryntem
szerokim
dosyć, tak. I tam będą różne właśnie takie niespodzianki czekały. Różne
ptaki.
Powiedzieć, można powiedzieć, że to będą stacje. Mapa Polski na przykład. Już też nie chcę za dużo zdradzać.
Nie, proszę mówić.
Ćwiczeń manualnych, tak. Różne do przesuwania, obrazki, zwierzątka, jakieś takie.
Zegar, tak, tykowe. Do nauki. Czyli coś, co to będzie taka relaksacja, ale też i nauka.
I działanie
cały czas
na zmysły.
Odkrywanie czegoś nowego poprzez przemieszczanie się.
Czyli będziecie też motywować, żeby dziecko chciało przynajmniej spróbować wyciągnąć
tak, układanie kolorów, rękę, też żeby zmienianie kolorów na poszczególnych planszach. Tak.
I kiedy będzie już gotowe?
Jak tylko uzbieramy tą wymarzoną kwotę 14 tysięcy.
To dużo pieniędzy, ale wierzymy w Białostoczan, wierzymy w naszych słuchaczy, wierzymy w to, że wierzą w jasne cele i że da się je zrealizować. Ile macie dzieci pod swoją opieką?
Na pobycie dziennym mamy ponad 40 dzieci, a tak pod opieką stowarzyszenia jest ponad 120 dzieci.
Czyli praktycznie dla 120 dzieci...
Dzieci, młodzieży i dorosłych, bo to tak trzeba ująć, bo nasi 18-latkowie poczują się...
na całe lato. Latem też macie otwarty ośrodek.
Ośrodek jest otwarty cały rok. Z wyłączeniem oczywiście świąt.
Tak, czyli całe lato będzie można skorzystać, jeżeli tylko ofiarujemy 14 tysięcy złotych. Więc ja przypomnę raz jeszcze, licytacje w piątek, w niedzielę kwesty i w poniedziałek śmiejemy się cały dzień. Potrzebujemy 14 tysięcy na rehabilitacyjny plac zabaw dla podopiecznych Stowarzyszenia Jasny Cel. Ja dziękuję bardzo za rozmowę i wizytę w studiu. Naszymi gośćmi były panie Anna Marczuk, pani Agnieszka Dudzińska-Kwasiborska i pani Monika Leciewicz-Chryciuk ze Stowarzyszenia Jasny Cel. Ja dziękuję za uwagę, a ponieważ to jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, życzę wszystkim świetnych licytacji, bogatych puszek, doskonałej zabawy w poniedziałek w Jasnym Celu przez całe lato również i do usłyszenia we wrześniu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.